Dziś narodził się wam Zbawiciel. Drodzy w Chrystusie Panu, siostry i bracia, pasterka to jest taka msza święta, podczas której uobecniamy to, co słyszeliśmy w Ewangelii. Narodzenie Mesjasza. Pielęgnujemy pamięć o tym, co się stało w Betlejem, bowiem to wydarzenie potwierdza wiarygodność Boga, który zapowiedział narodowi wybranemu przez proroków wydarzenie. Na Boże Narodzenie oczekiwali Żydzi, bo wiedzieli, że Mesjasz ma przyjść i przygotowywali się na Jego przyjście. Kapłani, faryzeusze, uczeni w piśmie, w synagogach przypominali słowa proroków o tym wydarzeniu. A gdy przyszedł, to Go nie rozpoznali. I to jest paradoks narodu wybranego. Tyle wieków czynili starania, żeby Go przyjąć, a gdy przyszedł, to Go nie przyjęli. Dlaczego? Bo inaczej sobie to wszystko wyobrażali. I to ich zgubiło. Ubodzy rodzice, uboga szata i ten żłób, a w nim złożone Boże Dzieciątko. Ta szata zewnętrzna nie pasowała do ludzkich wyobrażeń. Bóg w takich warunkach miałby przyjść na świat? Czy to możliwe? Czy to może być prawdą? Moi drodzy, my też pewnie mielibyśmy z przyjęciem tej prawdy problem, ale Bóg sam przez anioła, który przyszedł do pasterzy, ogłosił tą prawdę. Zwiastuję wam radość wielką. Dziś narodził się Mesjasz, a znakiem dla was będzie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I to, co uczynił Bóg, pewnie trochę budzi zdziwienie. Dlaczego? Ponieważ Bóg nie posyła anioła ani do przywódców narodu wybranego, ani do kapłanów, ani do faryzeuszy, ani uczonych w piśmie, ale do prostych pasterzy. Bóg posyła anioła nie do tych, którzy głosili, że Zbawiciel przyjdzie, ale do tych, którzy tą prawdę przekazywano. Dlaczego? Bo ci, którzy głosili tą prawdę, sami powinni wierzyć w to, co innym przekazują. Zaś ci, którym się głosi, potrzebują szczególnej łaski, aby to, co słyszą, przyjąć. I czym jest ta łaska, objawia posłany anioł z nieba. Bóg dopełnia to, co przekracza ludzkie możliwości. I na pewno pasterze nigdy by nie doszli do tego, co za chwilę zaczęli wyznawać, gdyby im Bóg nie pomógł. Moi drodzy, jak należy się zachować, gdy Bóg daje łaskę? Ukazują nam dzisiaj ci pasterze. To jest wzór do naśladowania. Ci prosty i ubodzy ludzie, dlatego że umieli przyjąć słowo kapłanów w synagodze mówiące o narodzeniu Mesjasza, teraz też umią przyjąć słowa anioła o spełnieniu tej obietnicy. Oni nie patrzą na to, co robią inni, jak się inni zachowują, ale skoro im została objawiona prawda o narodzeniu Jezusa, idą zobaczyć ten znak, to niemowlę owinięte w pieluszki i złożone w żłobie. Moi drodzy, tajemnica Bożego Narodzenia objawia się w czasie każdej mszy świętej. My myślimy, że to, co było kiedyś, już przeminęło. Właśnie po to jest ta noc, abyśmy na nowo pochylili się nad prawdą o mszy świętej. Jest taki moment, Kiedy kapłan bierze opłatek chleba do ręki i wypowiada słowa, to jest moje ciało, a potem bierze kielich z winem i mówi, to jest moja krew. I w tym momencie dokonuje się przeistoczenie. Chleb staje się ciałem Jezusa, a wino krwią Jezusa. Zakończeniem tej momentu przy świętej są słowa kapłana. Oto wielka tajemnica wiary. Właśnie w tym roku duszpasterskim mamy pogłębiać wiarę w obecność Jezusa w mszy świętej, więcej ją rozumieć jako zbawcze wydarzenie, aby w niej, jak mówi konstytucja o liturgii, pobożnie, świadomie, czynnie i pełnie uczestniczyć. Co to znaczy pełni, świadomie i pobożnie uczestniczyć w mszy świętej? Ukazują nam pasterze, którzy przybyli do żłóbka i wyznali wiarę w Boga przy tym dziecięciu. A znakiem wyznania tej wiary jest ich postawa w sobie. Popatrzcie, że każdy z tych pasterzy chce się zbliżyć do dzieciątka. Chce na to dzieciątko popatrzeć. Upada na kolana i w ciszy celebruje to spotkanie. A potem ofiaruje dary temu dziecięciu. Ci pasterze naprawdę nie rozumieją tajemnicy narodzonego Boga, ale wkładają serce w to spotkanie, aby świadomie je przeżyć. Każdy pasterz jest zaangażowany w to spotkanie. Dowiadujemy się z tego opisu, a potem wrócili uradowani do domu, po to, by innym powiedzieć, spotkaliśmy Mesjasza. Moi drodzy, my też prawdy o mszy świętej ani nie wypowiemy, ani nie zrozumiemy, bo to przekracza nasze ludzkie możliwości. Bóg jest tak prosty w czasie każdej mszy świętej, jak wtedy, gdy rodził się w tym żłóbku. Małe dziecko, biedni rodzice i żłób jeszcze. I tak samo jest i tutaj. Kapłan słaby stoi, wypowiada te słowa, chleb, wino. Ale moi drodzy, to jest wielka tajemnica wiary. I dlatego, jeśli byśmy umieli przeżywać mszę świętą, napełnieni bylibyśmy łaską, błogosławieństwem Bożym i na pewno nasze życie by zupełnie inaczej by wyglądało. Dlatego też zastanawiajmy się, czy my dobrze uczestniczymy mszy świętej. Niech każdy z nas sobie odpowie na to pytanie, bo mszy świętej chodzi o to, aby nie tylko być, zaliczyć, ale żeby wyjść stąd ubogacony. Myśmy przyszli do lekarza, który leczy nasze dusze, który leczy naszą wolę, uczucia. Bo gdy nie będziemy się duchowo ubogacać, to z czasem zatracimy wiarę. Patrzcie, jakim ja nieraz bólem patrzę na ministrantów, którzy nieraz kilka lat czy kilkanaście byli tu przy ołtarzu, a później, kiedy przestaje być ministrantem, siada na murku koło kościoła. Czy widzicie ten dramat? Białą komrzę zakładał. Ministrantem był. A później nie chce na ołtarz patrzeć, ale cały czas im zwracam uwagę. Jeśli nie będziecie odpowiadać w czasie mszy świętej, modlić się w czasie mszy świętej, to idziecie na zatracenie. Z jakim bólem, moi drodzy, obserwuję dziewczyny, które w szkole śpiewały, a dziś nie widać ich przy ołtarzu. Coraz rzadziej się spowiadają, nabożeństwa nie są mi potrzebne. Po co było to wszystko? Słyszę też o niektórych ludziach, którzy należą grup w parafii, a podczas wyboru głosują na ludzi, którzy mówią, że aborcji trzeba, którzy popierają nowe ideologie powiązane z kulturą gender. Po co to wszystko? Po co należysz do tej grupy? To właśnie po to, żeby dawać świadectwo. Tak, nikt nie jest doskonały. A ja nigdy nie opowiem się za tym, którzy głosi naukę niezgodną z moją wiarą, który za moją wiarę zabija przez ideologię. Najgorsze w tym jest to, że w tym złu, w którym tkwią, obwiniają za to innych, zrzucają winę na kapłanów, biskupów, rodziców czy wierzących. A czy taka jest prawda? Boże Narodzenie jest wielką katechezą Boga o tym, że do Boga idą tylko ludzie pokorni, biedni i mający wiarę. Dlatego zwróciłem uwagę, że Bóg posłał anioła nie do wielkich tego świata, bo wielkich się nie da przekonać, ale do pasterzy. Im tylko Bóg powiedział, że Zbawca się narodzi. Bo tamtym, gdyby nie wiem co powiedział, przecież mówił Jezus im. I co robili z tym? Zmarnowali wszystko. Dlatego, gdy nie będziemy we mszy świętej dobrze uczestniczyć, nigdy nie zrozumiemy, jakim ona jest wielkim bogactwem. Nigdy nie potrafimy wychodzić ze mszy świętej, że nam tu dobrze jest, jak apostołom na górze Tabor. A bez dobrego uczestnictwa mszy świętej wszystko, co ważne jest w naszej wierze, traci sens. Bo skoro, zobaczcie, my nie umiemy cenić sobie żywego Boga obecnego w czasie mszy świętej, to gdzie Go indziej spotkamy? Gdzie Go będziemy indziej widzieć? Od złego uczestnictwa w mszy świętej zaczyna się wszelkie zło w naszym życiu. Dlatego zróbmy wszystko, aby mszy świętej pobożnie, świadomie uczestniczyć, bo ona zacznie porządkować nasze życie. I teraz pozwólcie, że przeczytam to świadectwo, o którym wspominałem na początku mszy świętej. Ono jest przydługawe, tak, ale tam się nie da nic opuścić. To jest piękna katecheza nawróconej kobiety. Napisała ją Agnieszka, która pisze tak. Jako młoda dziewczyna byłam blisko Pana Boga, choć to nie była wiara dojrzała. W czasie studiów oddaliłam się od kościoła. Poznałam chłopaka, wkrótce zamieszkaliśmy razem, a potem zaczęliśmy przygotowania do ślubu. Kilka dni przed ślubem spowiadałam się u dominikanów, od księdza dominikanina i prawie nie dostałam rozgrzeszenia po tym, jak powiedziałam, że nie żałuję tego, że współżyję z moim chłopakiem. Doświadczenie związane z przygotowaniami do ślubu odciągnęły mnie od wiary jeszcze bardziej. Po ślubie nie chodziliśmy z mężem do kościoła. Dopiero kiedy urodziła się córka, poszliśmy do księdza, żeby ją ochrzcić. Podobnie z chrzcinami młodszej córki i pierwszymi komuniami. Przez cały ten czas deklarowałam dużą niechęć do kościoła. Żyłam sobie bezpiecznie i spokojnie. Bóg nie był mi potrzebny. Aż któregoś dnia różowa bańka pękła. W 15. rocznicę ślubu mój mąż wyznał mi, że już mnie nie kocha. Mój świat się zawalił, bo do tej pory to on był dla mnie najważniejszy i żyłam w przekonaniu, że nasza miłość jest niezniszczalna i wieczna. Zaczęłam szukać jakiegoś ratunku dla siebie. Ból i rozpacz nie pozwalały mi na normalne funkcjonowanie. Na szczęście przyszła do mnie moja przyjaciółka i zaciągnęła mnie na mszę świętą z modlitwą o uzdrowienie. Ta msza święta była przełomem. Siedziałam skulona w ławce i cały czas płakałam. Powoli docierało do mnie, jak puste było dotychczas moje życie. Po tej mszy świętej zaczął się mój powolny powrót do Boga, nieodległego, obcego, jakim widziałam Go do tej pory. Ja Mu powiedziałam: okej, przyprowadziłeś mnie w to miejsce mojego życia, jestem na dnie rozpaczy. Jeśli mam z Tobą zostać, daj mi siły, pomagaj mi i ucz mnie siebie od nowa. I tak się zaprzyjaźniliśmy. Nagle okazało się, że codzienna modlitwa, cotygodniowa msza święta, spowiedź, rekolekcje nie były problemem i uciążliwym obowiązkiem, ale możliwością cudownego spotkania. Pan Bóg mnie prowadził. Po kolei pokazywał mi, co jest do zrobienia, co jest do naprawienia. Dokładnie w takim czasie, jakim było to dla mnie najlepsze. Zaczęłam odmawiać nowendę pompejańską w intencji naszego małżeństwa. Potem stał się cud. Mój mąż, który chciał sam jechać z córkami na wakacje, zaproponował, żebym jechała z nimi. A Pan Bóg działał. Stawiał na mojej drodze ludzi, którzy pokazywali mi, co mam w sobie zmienić, aby stać się zdolną do funkcjonowania w małżeństwie. Uświadomiłam sobie, że jednym z największych problemów mojego małżeństwa była moja złość, która wynikała z mojej pychy i niezaspokojonych ambicji. Zdałam sobie sprawę, że próbowałam budować małżeństwo w oparciu o siebie, wszystko kontrolować, wszystko podporządkować, wszystkim zarządzać. Dotarło do mnie, że bez Boga moje małżeństwo nie mogło być szczęśliwe. Życie z tą wiedzą nie było łatwe. Przecież prościej było powiedzieć, to jego wina, to on mnie nie kocha. Ja jestem przecież taka fajna i niewinna. Nasze córki po swoich pierwszych komuniach, prócz lekcji religii, nie miały kontaktu z Kościołem. Po moim nawróceniu zauważyły w moim zachowaniu, że coś się zmieniło. Zauważyły, że tak się nie złoszczę, że jestem łagodniejsza i szczęśliwsza i że one też chcą być takie. Często rozmawiałyśmy na temat Boga, życia z Bogiem, co On mi daje w życiu. Uświadomiłam im, jak żywa wiara w Boga wyprowadziła mnie z depresji i dała nadzieję. Uświadomiłam im, że nikt i nic nie uwolni ich z poczucia osamotnienia i nikt nie będzie ich kochał tak, jak kocha Bóg. Kiedy moja młodsza córka podjęła decyzję o przygotowaniu do bierzmowania, powiedziała mi, że robi to, bo chce się zaprzyjaźnić z Bogiem, jak ja jestem zaprzyjaźniona. Nie wiem, co będzie dalej. Ufam Bogu i wiem, że teraz On jest najważniejszy. Kiedy dopada mnie rozpacz, powtarzam na przemian dwie modlitwy. Boże, ufam Ci, wiem, że chcesz dla mnie i mojego męża jak najlepiej. Jeśli On nie wraca do mnie, to znaczy, że jesteśmy na to gotowi. Działaj w nas i wypełniaj nas swoją miłością. Daj nam łaskę przebaczenia albo inną. Boże, daj mi siłę przetrwać ten jeden dzień. Nie pozwalaj mi się bać w tych następnych. Bądź ze mną i nie pozwalaj mi się bać. Widząc rozwodzące się małżeństwa, których jest teraz bardzo dużo, dostrzegam, że rozwód jest rozwiązaniem wyrządzającym dużo krzywdy. Nigdy tak naprawdę nie uszczęśliwia i nie przynosi upragnionej wolności. Pozostawia za to gorycz i nienawiść. Musimy pamiętać, że przysięga małżeńska jest przysięgą złożoną przed Bogiem raz na całe życie i przestanie obowiązywać dopiero po naszej śmierci, a nie po rozwodzie. Dlatego pozostanę żoną mojego męża, dopóki śmierć nas nie rozłączy. Przeczytałem to świadectwo. W całości, bo ono ukazuje, czym jest dobre uczestnictwo we mszy świętej, co dokonuje Jezus w człowieku, który naprawdę do Niego przychodzi na spotkanie. Siedziałam i płakałam. To tylko ofiarowało, to był jej dar, który przyniosła Jezusowi na mszę świętą. A potem słyszeliście, jak wszystko się zmieniło w życiu? Msza święta jest darem Jezusa, który we wieczorniku powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. Dlatego w tym duchu chciałbym w imieniu swoim księdza wikariusza i sióstr naszych złożyć wam takie życzenia, aby ten nowonarodzony Jezus obdarzył was wszystkich łaską dobrego uczestnictwa mszy świętej i pozwolił się cieszyć Jego obecnością. Obyście z każdej mszy świętej odchodzili ubogaceni łaską Jego błogosławieństwem. Dawali o Nim świadectwo przed ludźmi, aby inni Go chwalili. Niech Pan obdarzy was zdrowiem, otacza opieką i broni przed złem. A Matka Boża, święty Józef i święty Andrzej Bobola, niech będą zawsze z wami. To są nasze życzenia. I wielką radością byłoby, aby to Słowo Boże pomogło wam wyzwolić się z tego marazmu nieraz na mszy świętej, że trochę jest za długo, że trochę nie jest tak, jak myśmy chcieli. Pan działa w swój sposób. Jeśli będziecie dobrze przeżywać mszę świętą, my kapłani, siostry zakonne, bo tu wszyscy przychodzimy do Jezusa, to wtedy Jezus sobie z nami poradzi. I to nam dzisiaj chciał powiedzieć. A to świadectwo, które natrafiłem w internecie, on tak mnie bardzo poruszyło, bowiem pisze kobieta, która była z dala od Boga i patrzcie, po jednej mszy świętej wszystko zaczęło się zmieniać. I tego życzę, żeby każda msza święta sprawiała, że wszystko zaczyna się zmieniać w nas i wokół nas, to daj Boże. Amen.